drodzy Państwo, ta pozytywka, która wybrzmiała teraz, zwiastuje znany program porady pedagoga i psychologa. Jest już w naszym studiu pani Małgosia Łuzarska, tak więc oddaję głos.
Dziękuję. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, a zatem dzisiaj prezentuję Państwu panią Annę Łobaczewską, która jest już Państwu znana. Już spotkałyśmy się tutaj w studiu w tym roku. W tym roku nie, w ubiegłym roku, ale pani Anna Łobaczewska jest osobą, która współpracowała z nami przez kilka lat, no dużo, dużo wcześniej. Jest przewodniczącą Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki. Czy się słyszymy, pani Anno?
Tak, szczęść Boże.
Pozdrawiam panią bardzo serdecznie i cieszę się, że jest pani z nami. Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy mówić o zdrowiu Polaków, czyli nas wszystkich, no ale tak intrygująco chcemy zapytać, ale jakie to ma być zdrowie? Bo wiemy, pani Aniu, że zdrowie może być fizyczne, może być psychiczne, może być duchowe i najlepiej byłoby, gdyby to tworzyło taką super integralną całość, żebyśmy rzeczywiście w tym takim samopoczuciu dobrze się czuli. Natomiast, no bo jest takie powiedzenie, prawda, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Tylko moje pytanie jest takie, czy w obecnych czasach, pani Aniu, rzeczywiście jest tak, że potrafimy te priorytety zdrowia, tak, tego szczególnie fizycznego, dobrze umiejscowić? To znaczy w tym znaczeniu, czy zdrowie jest dla nas priorytetem, a czy może jest, czy powinno być darem? Czy czasami właśnie nie jest tak, że nie potrafimy zachować w tym wszystkim umiaru? No a z drugiej strony może być i tak, że no, czasami bagatelizujemy to nasze zdrowie i zaniedbujemy je. Bardzo proszę, pani Aniu.
Tak, no witam wszystkich. Oczywiście, pani Małgosiu, więc jeżeli chodzi o zdrowie, to jest bardzo, bardzo szeroki obszar i badań i można rozmawiać tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, o wielu aspektach tego zdrowia, tak jak tutaj pani powiedziała. Ale ja tutaj, ponieważ ja zastrzegam się, że ja tutaj nie jestem lekarzem, nie byłam związana w ogóle z medycyną i tak dalej, więc dlatego też ja tutaj skupię się tylko na pewnych aspektach tego zdrowia. Więc chcę jeszcze na samym początku chcę nawiązać do tych poprzednich naszych audycji i powiedzieć krótko, w jakim właśnie aspekcie to będę przedstawiać to zagadnienie. Mianowicie w aspekcie przemian świadomości ludzkiej, ponieważ na naszych oczach dokonuje się taka przemiana świadomości ludzkiej, która ma zmienić sposób postrzegania świata człowieka, ma zmienić jego sposób myślenia, odczuwania i powinien odwoływać się właśnie do wyższych pokładów swojej tej wyższej tej świadomości po to, aby osiągnąć moce boskie i sam się uzdrawiać, prawda? Uzdrawiać innych. I tutaj jest ten aspekt zdrowia. I wiele jest takich propozycji w naszym życiu, no bo oczywiście to wszyscy wiedzą, różne poradniki, różne zalecenia i tak dalej. I jednym z takich ofert, która jest wszędzie obecna, to jest właśnie joga. I na temat jogi są różne dyskusje, czy jest to zalecana, czy zdrowa, czy niebezpieczna i tak dalej. Ja tutaj chcę jeszcze powołać się na autorytet siostry Michaeli, która bardzo dużo pisała na temat jogi i dużo publikowała i mówiła o jodze. I ja tutaj pewne rzeczy przytoczę za siostrą Michaelą.
Dobrze, dobrze, może sekundkę, dobrze, pani Aniu, bo tak. Pani już tutaj zainicjowała informację, że za chwileczkę będą o jodze. Natomiast ja chciałabym jednocześnie tutaj uświadomić o tym, że, bo pani powiedziała, że dużo się mówi, dużo się pisze. Tak i nie, dlatego że skoro się dużo mówi i pisze, to myślę, że powinna być szersza świadomość tego wśród społeczeństwa, że ta joga no, nie jest dla nas dobra, jest wręcz szkodliwa. A z tego, co się obserwuje, pani Aniu, to ona jest wszechobecna i mało tego, ludzie w ogóle nie chcą dyskutować na temat tego, że coś może być na rzeczy, tak, nie tak. I mówią, przecież to jest, jeśli na przykład mówimy o kwestii uprawiania jogi w jakichś centrach zdrowia, tak, w fitnessach, no to oni mówią, że to przecież to ich relaksuje, że to jest taka super technika i że tam w ogóle nie ma żadnej ideologii, nie ma żadnej jakichś innych podtekstów. Bardzo proszę, pani Aniu.
Tak, ja tutaj jeszcze wrócę do pewnej rzeczy, mianowicie w świetle tych wielkich przemian, jak jest postrzegane chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest postrzegane jako organizacja ideologiczna, która ogranicza ludzką wolność i stanowi przeszkodę w rozwoju indywidualnej duchowości. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ to też będzie się odnosić właśnie do jogi. A więc joga to jest system, który został opracowany w II wieku przed naszą erą i słowo joga wywodzi się z sanskryckiego słowa yuj, czyli łączyć energię, wszystkie energie człowieka, które są w człowieku, z kosmosem i z Brahmanem. I ja to wszystko podaję za
siostrą Michaelą.
Tak. I joga, i siostra rozróżnia tutaj różne rodzaje jogi, które są. I tutaj ja tylko przytoczę, jaka to jest joga. Mhm. To jest hatha joga, to są fizyczne ćwiczenia organizmu, które są wstępem do ćwiczeń wyższych stopni. Karma joga to jest droga uwolnienia się rzekomych obciążeń z poprzednich wcieleń. Mantra joga to jest osiąganie boskiego stanu. Raja joga, czyli jednoczenie się ze światłem. Następnie bhakti joga to jest oddanie się obiektowi miłości, czyli Krishnie, a w zastępstwie guru. Następnie tantra joga to jest praktyka magii seksualnej, laya yoga, czyli osiąganie tak zwanych wyższych stanów świadomości przez podniecenie i przez zastosowanie tak zwanych boskich napojów, czyli marihuany i LSD. Mm-hmm. Więc istota jogi to nie jest sprawa gimnastyki lub przyjęcia takiej czy innej pozycji ciała. Joga to jest jedno z sześciu wielkich darsian hinduizmu. A darsiana to jest jedna z wielu interpretacji Wed. Wedy to są starożytne księgi hinduistyczne mówiące o religii. Ale co jest podstawą tej darszany, tej drogi, tej właśnie jogi?
No właśnie.
To jest wiara w reinkarnację, mm-hmm. po pierwsze. Joga ma na celu poprzez techniki, bo każda, więc te techniki są uzależnione od rodzaju jogi, więc joga ma na celu przede wszystkim wyzwolić człowieka z tego koła życia i śmierci i wynieść go na wyższe do wyższych
stopni świadomości, tak?
Nie. Do wyższych wcieleń, ponieważ jeżeli chodzi o tą reinkarnację, więc mhm. wcielają się, prawda, nam ludzie, zwierzęta i tak dalej, mhm. i tak dalej, to jest takie koło. Więc po pierwsze do wyższych wcieleń, a nawet roztopić się właśnie tą swoją istnienie w kosmosie, czyli w tej boskiej energii, Mhm. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, właśnie to pytanie, o którym pani tutaj mówi. Na ile proponowana joga, do której właśnie chcemy uczęszczać, zapisać się i tak dalej, na ile ta proponowana joga zrywa, proponowana joga została pozbawiona tych swych religijnych odniesień.
Tak.
Bo jeżeli to są techniki, które wprowadzają człowieka w ten wyższy stan świadomości, prawda, który mu dostarcza jakichś mistycznych, w ogóle pseudomistycznych przeżyć duchowych, których on nie może doznać, powiedzmy, w chrześcijaństwie, i które mają mu dać na przykład moc jakiegoś, moc uzdrawiania siebie i moc uzdrawiania, prawda, moc uzdrawiania też innych, no to jednak to jest to, co oddala człowieka od religii chrześcijańskiej, od Boga, prawda? To jest właśnie, to jest są te elementy, które jakby tak powodują rozluźnienie tych więzów takiego katolika z Kościołem.
Można by się zastanowić, pani Aniu, właśnie to, o czym pani mówi teraz i tak klarownie nam uzmysłowiła, tak, jak bardzo to może być niebezpieczne, jeśli się nawet wejdzie w jakieś takie przedszkole tych technik, to przecież osoba będąca praktykująca różne techniki, ona nie jest w stanie określić, w którym momencie ona będzie wchodziła, prawda, w te wyższe stany świadomości.
O to chodzi właśnie, żeby ona się nie zraziła, żeby to nie było coś, co odpycha, wręcz odwrotnie, to ma przyciągać, ponieważ to zmierza właśnie do ogólnej tej przemiany tego społeczeństwa. Tu chodzi o to, żeby to chrześcijaństwo odsunąć, bo ono jest stare, ono jest, hamuje rozwój człowieka, ono stoi na przeszkodzie, ono pozbawia wolności, prawda, tej wszechobecnej, tej wolności, wszystko mi wolno i tak dalej. Więc to o to właśnie chodzi. I to samo się dzieje, jeżeli chodzi o wegetarianizm. Ja tutaj nie będę wchodziła w, może powiem jedno zdanie na temat właśnie zdrowotnej cechy tej wegetarianizmu, ale chodzi o to, że wegetarianizm, więc to co obserwowałam w tych sektach pochodzenia hinduistycznego, więc tym adeptom pokazywało się filmy, które obrazowały proces trawienny, a zwłaszcza trawienie mięsa właśnie w
jelitach, tak
dalej.
I pewnie
i
gnicie tego, żeby...
odrzucenie i odrzucenie właśnie mięsa. Ale czym to było powodowane? To nie tylko chodziło o to, że nie jest mięsa, bo to jest zdrowo. Tu chodziło właśnie o reinkarnację, bo jeżeli ty będziesz spożywał mięso wieprzowe, no to ty w późniejszym wcieleniu się zmienisz w świnie. Ja jestem świadkiem, bo tak mój syn mówił, prawda? A więc ten wegetarianizm także jest związany właśnie z tą reinkarnacją i wiarą życie wielokrotne. A jednak w Ewangelii jest powiedziane, raz się człowiek rodzi, raz żyje, raz umiera. Prawda? Tutaj nie ma tego, że w przyszłym życiu to sobie teraz tutaj podpuszczę, a to dopiero w przyszłym życiu. Nie. Trzeba zdać sprawę z tego jednego życia, który człowiek dysponuje.
No właśnie, czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli nie to jest nieczyste, prawda, co wychodzi z człowieka, odwrotnie właśnie. Czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli pani Aniu, w zasadzie tu pan Jezus mówi o tym, że to wszystko, co jest stworzone, tak, przez Niego, w sposób należyty przetwarzane, korzystanie z tego, jest dobre. Nie można powiedzieć, że to jest złe, prawda?
Tak, oczywiście, a jeżeli chodzi o sprawę na przykład, o sprawę tak zwanego zdrowego tego żywienia, tego wegetarianizmu, a więc czy młodzi ludzie, którzy rosną, oni potrzebują racjonalnego żywienia, wszystkich elementów, elementów, jeżeli chodzi o żywienie. I są takie, które są tylko zawarte w mięsie, a nie ma tego w roślinach czy w innych pokarmach. Mhm. Oczywiście. I to jest jakiś uszczerbek. Poza tym, jeżeli chodzi właśnie o dietę, no to była to jedna z technik ubezwłasnowolnienia tych adeptów, tych sektach. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, owszem, jeżeli chodzi o jedzenie mięsa, prawda, można to w wieku senioralnym ograniczyć z takich czy z innych powodów i tak dalej. Ale ogólnie jest to, i to często się słyszy, nawet wśród katolików, właśnie o reinkarnacji. To jest odwołanie się do reinkarnacji. Reinkarnacja zaprzecza Ewangelii. Także to też jest, to wpływa na tą przemianę, na to właśnie rozluźnienie więzów katolika z Kościołem.
Tak. W świecie mediów aktorzy, znane postaci z ekranów, no właśnie tutaj lansują takie przeróżne diety. Zresztą w tej chwili to już w ogóle idzie w kierunku takiego zdziczenia. To już nie jest normalne, że się lansuje na przykład w tej chwili z kolei znowu owady, prawda? Tak. Ale myślę, że może... Czy uważa pani, że to jest jak, no na pewno jest to celowe działanie, żeby, bo wielokierunkowość działań, które mają nas od chrześcijaństwa oddzielić, jest bardzo widoczna, prawda? Jeżeli ktoś zechce uważnie się temu przyglądać, no to nawet dostrzega w naszej dzisiejszej audycji wiele takich zagrożeń, wiele ataków na chrześcijaństwo poprzez, no właśnie lansowanie takiego stylu życia, o którym teraz mówimy.
Tak. No nawet słyszałam tutaj wypowiedź jednej z pani profesor, która powiedziała, że koty, psy, szczury, czy tam myszki, które są w Polsce, powinny dostać obywatelstwo. A więc ta przemiana to już chodzi właśnie na stopień już absurdu, prawda?
No, trzeba by się teraz zastanowić, bo to są słowa pani profesor. Pani
się zastanowi nad tym właśnie.
Pani Aniu, czy trzeba być profesorem, żeby dojść do takich tez?
Także każdy niech się zastanowi sobie sam odpowie. Mm-hmm. Sam odpowie. Teraz chciałabym właśnie przejść do uzdrowienia, bo tutaj widzę, że czas pędzi jak szalony.
Tak.
Więc do uzdrowień. Więc po pierwsze tak, w Polsce działa 100 tysięcy uzdrowicieli. 100 tysięcy.
100 tysięcy.
Jedni się rejestrują, drudzy się nie rejestrują, działają właśnie w szarej strefie. I każdy może zarejestrować taką działalność gospodarczą, nie uzdrowicielską, tylko gospodarczą. No może być to ślusarz, może być to nauczyciel, może być to księgowy.
Czyli nie ma wymogów. Pani Aniu, nie ma wymogów.
Każdy może być uzdrowicielem, każdy. Tak. Jeżeli tylko poczuje sobie taką moc, to może być uzdrowicielem. I co jeszcze badania socjologiczne mówią, co mówią na ten temat? Mówią na ten temat, że zwiększa się wiara w zjawiska irracjonalne, paramedyczne, natomiast obniża się zaufanie do lekarzy i do medycyny. Mm-hmm. Nie będę tutaj roztrząsać, dlaczego się obniża, bo to jest bardzo, bardzo długa dyskusja i nie taki cel jest tej audycji. Natomiast chcę zwrócić uwagę właśnie na oferty tych różnych paraterapii. Mianowicie w tych ofertach to nie są tylko te elementy, które powiedzmy są paramedyczne czy paraterapeutyczne, prawda, które wywodzą się z tej innego kręgu kultury dalekowschodniego. To są także i takie, które służą zdrowiu. Jest to pomieszane. Oferta jest oferta jest pomieszaniem tych propozycji. Jest oczywiście, powiedzmy, jest tam jakieś tam leczenie migreny, prawda, migreny, następnie jakaś tam może być gimnastyka, ale jest także regressing, rebirthing, reiki jest, prawda, reiki. Z tym, że większość tych elementów takich jest, takich pozytywnych. I taki człowiek, który jest nieświadomy tego, więc może się zachęcić tym, że on tam pozbędzie się tej migreny, czy pozbędzie się tej nerwicy i nie zwróci uwagę na te elementy, które mają właśnie wprowadzić go w inne, w tą przemianę, prawda, w tą wyższą, ten wyższy stan świadomości. Ten wyższy stan świadomości i uczestniczy w tych różnych terapiach. Ja tutaj nie będę tutaj przytaczać i nie będę robić tego reklamy, ale na co zwróciłam uwagę. Na przykład no, przywiązuje się pamięć szlachetny do czoła i mówi się, że to jest właśnie trzecie oko, którym człowiek więcej widzi, prawda, widzi swoją przeszłość, przyszłość i potrafi się uzdrowić dzięki tym kamieniowym. Albo no tak. Na przykład jeżeli ktoś ma jakieś lęki i tak dalej, to leczy się go kolorami i tak dalej. Czy to jest skuteczne? Nie. To jest właśnie, czyli jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam dolegliwości, czy pomoże mu cała technika oddychania, gdzie osiągnie jakieś tam stany takie halucogenne, halucyjne, prawda, takie stany halucyny i dojrzę do wniosku, że on może siebie uzdrowić, że on ma jakieś nadzwyczajne moc, a więc te wszystkie właśnie elementy zawarte w tych programach paraterapeutycznych i paramedycznych to zmierzają także do osłabienia więzi katolików z Kościołem, odsunięcia ich od Kościoła, od Chrystusa, od Ewangelii, tylko skierowania ich na inny poziom odczuwania, prawda, inny poziom świadomości, że świat jest dla nich taki, może on urządzać świat według twojej woli, prawda, i on jest
jakby no, panem swojego życia.
Takie boskie
tak.
Noce, prawda?
To są te elementy, o których pani tutaj nam powiedziała przed chwileczką, no to są takimi elementami charakterystycznymi dla New Age, prawda, pani Aniu?
Tak. I to New Age jest właśnie bardzo powszechne.
Wszystko jest Bogiem.
Bardzo powszechne. Ja zwróciłam uwagę, tylko no, zadziwiła mnie ta liczba. 100 tysięcy uzdrowicieli i to wszystko, prawda, są propozycje, oni pobierają bardzo wysokie opłaty.
Tak, ale do tego pani powiedziała, że to są te zarejestrowane, natomiast tych niezarejestrowanych działających gdzieś tam boczkiem, no to nie wiemy, ale też jakaś liczba na pewno funkcjonuje. Pani Aniu, dajmy jeszcze możliwość zatelefonowania radiosłuchaczy do studia. Dobrze? Tak?
Dobrze.
I ja tylko szybciutko przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. To są dwa numery telefonów. Mówimy dzisiaj o zdrowiu nas, Polaków, ale jakim? Bardzo proszę, już mamy na łączach osobę. Radio Maryja, słucham.
Halo?
Tak, słucham panią. Kogo witamy?
Aha, to już nie ma w rodzinie Radia Maryja teraz.
No niestety nie. Teraz są porady pedagoga i psychologa. Nie słuchała pani, tak? Dobrze, dziękuję pani. Drugi telefon.
Halo?
Tak, słucham.
Czy to moja kolej?
Tak.
Słucham. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Anna Starnowa. No warto dodać tutaj, jeśli chodzi o temat jogi, on jest bardzo szeroki, więc nie ma czasu, żeby dłużej mówić, ale polecić nazwisko belgijskiego kapłana, który się nazywa Joseph Marie Verlaine, który był też w Polsce, był też w Radio Maryja. Jest to człowiek, który spędził 4 lata jako prawa ręka guru w Himalajach, potem się nawrócił i w 83 roku został kapłanem. I jest bardzo, bardzo dużo materiałów, tak jak mówię, nie ma czasu, żeby to omawiać, ale może tylko jedna taka myśl, że ćwiczenia jogi mają zasadniczy cel uaktywnić energię, która się nazywa kundalini. I kundalini to jest to, co się przedstawia zwykle w postaci tego uśpionego węża u podstawy kręgosłupa. I ćwiczenie jogi ma doprowadzić do obudzenia tego węża, tej energii kundalini, który stopniowo podnosi się ku górze, uaktywniając kolejne czakry, no, według oczywiście filozofii hinduskiej. I teraz, kiedy kundalini dotrze do ostatniej czakry na szczycie głowy lub nieco ponad nią, to dochodzi do doświadczenia nirwany. I właśnie tutaj wszyscy ci, którzy praktykują, tak chcą pogłębić. Zresztą Verlaine powiedział, że bez względu na to, ile się ćwiczy, to ta energia się podnosi, to kundalini się podnosi. Jeśli ktoś ćwiczy bardzo dużo, tak jak on, kilkanaście godzin dziennie, to w bardzo szybkim tempie dochodzi się tam do zdolności lewitowania i tak dalej. A jeżeli ktoś ćwiczy jako gimnastykę, tak jak tutaj większość ludzi, prawda,
tak,
mówi,
no
to wtedy ta energia podnosi się wolniej. Niemniej jednak prawdę o jodze powiedział pewien guru, który się właśnie Verlaine go kiedyś zacytował, że on powiedział, że w Polsce i w ogóle w Europie Zachodniej przedstawia się takie bajki na temat jogi. Natomiast prawda polega na tym, że joga polega na tym, żeby zmniejszyć metabolizm po to, żeby szybciej umrzeć, żeby się właśnie szybciej móc reinkarnować. Także jestem też bardzo niemile zaskoczona ilością tutaj tych różnych anonsów, nawet joga dla niemowląt, dla dzieci, po prostu porażające, jak rodzice, i tak jak pani na początku audycji powiedziała, nikt nie chce słuchać. Ja mam bardzo dużą wiedzę na temat jogi, bardzo dużą, ale no, muszę się zawsze ograniczyć do paru zdań, bo nawet moja wielka przyjaciółka kiedyś pobrali się tam po długim pożyciu nieślubnym i w końcu ja kiedyś do niej pojechałam. Coś było nie tak, okazało się, że zaczęli ćwiczyć jogę. No i 2 lata później już było po rodzinie. Także jest to jeden taki bardzo klasyczny przykład. Myślę, że byłoby ich więcej, ale nie chcę zajmować
No niestety nie mamy czasu,
jeszcze
pani Aniu, ale bardzo
zakończę tutaj.
Bardzo dziękuję za to świadectwo, bo to jest świadectwo też. No tak, podjęliśmy dzisiaj ten temat zdrowia Polaków i tutaj może rzeczywiście więcej czasu poświęciliśmy no tej metodzie jogi, ale joga jest rzeczywiście w tych klubach fitness wszechobecna. I no, mamy takie przekonanie, że dlatego trzeba ostrzec Polaków, a szczególnie rodziców, tak? Również, żeby zainteresowali się dziećmi. Jeśli na przykład do jakiegoś klubu sportowego ktoś się zapisuje, żeby no, rodzice nie byli tak spokojnie przeświadczeni, że no super, tak? No sport to zdrowie, owszem, ale tam są przeróżne propozycje, ćwiczenia w grupach i to właśnie między innymi no, joga też tam króluje na parkietach, na salonach właśnie takich obiektów sportowych. Drodzy Państwo, chyba nie ma w Toruniu i myślę, że podobnie wygląda kwestia w innych miastach w Polsce, gdzie by był klub sportowy, fitness, gdzie nie byłoby jogi. Także to też chyba o czymś świadczy. Pani Aniu, może kilka słów na zakończenie, bo nie zdołamy dzisiaj więcej telefonów podjąć. Bardzo proszę.
Więc podsumowanie jest takie, że jednak nie należy przyjmować wszystkiego ad hoc, czyli bez jakichś zastrzeżeń. Należy się zastanowić nad tymi propozycjami i nie korzystać z tego jakiegoś, powiedziałabym, pseudonaukowych propozycji, które potrafią nas w ogóle zwieść na jakieś manowce. jeżeli chodzi o właśnie o religię, jeżeli chodzi o naszą świadomość, prawda, o naszą wolę, prawda, potrafią nas nawet i podporządkować, bo to są także ćwiczenia, które prowadzą do ubezwłasnowolnienia w różnych grupach. A tutaj siostra jeszcze jedną rzecz powiedziała, że to jest na masową skalę, prawdopodobnie mogą to być nawet badania przeprowadzone, ponieważ rzeczywiście człowiek nie są zbadane do końca pokłady człowieka mózgu i to są mogą być po prostu prowadzone badania na szeroką skalę.
Dziękuję pani Aniu, dziękuję bardzo. My musimy być świadomi, rodzice, wychowawcy, żeby ustrzec dzieci przed tym wielkim niebezpieczeństwem.
Tak, polecam publikację siostry Michaeli.
Oczywiście, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.